Radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Pawłowy obraz Ducha Świętego i tradycja Starego Testamentu, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Dzisiejszy wykład rozpoczyna kolejną część naszego studium, które w tym roku poświęcone jest trzeciej osobie Trójcy Świętej, osobie Ducha Świętego. Przez kolejne nasze spotkania będziemy chcieli patrzeć na naukę świętego Pawła, który bardzo często kieruje nasze myśli ku osobie Ducha Świętego. Jednakże choć wielokrotnie w pismach pawłowych słychać odniesienia do trzeciej osoby Trójcy Świętej, to wydaje się, iż trudnym zadaniem jest przedstawienie nauki świętego Pawła o Duchu Świętym.
Niewątpliwie bardzo trudnym wyzwaniem jest próba nakreślenia nauki apostoła Pawła odnośnie trzeciej osoby Trójcy Świętej, nauki o Duchu Świętym. Apostoł Paweł, myśląc o Duchu Świętym, pisze o Duchu Bożym, ale w innych tekstach używa wyrażenia Duch Chrystusa. Z drugiej jednak strony ten Duch jest dla Pawła tym, który wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych. Duch ten jest posyłany przez Ojca, ale też przez Syna. Apostoł Narodów pisze, że Duch Boży prowadzi chrześcijan i dzięki niemu uczniowie Chrystusa mogą mówić, mogą modlić się wołając Abba Ojcze. Paweł uczy, że chrześcijanin jest świątynią Boga, w której mieszka Duch Boży. A w liście do Rzymian przypomina adresatom, wy jednak nie żyjecie według ciała, ale według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w nas mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci, Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciało mocą mieszkającego w was Ducha. Widać wieloznaczność i wieloaspektowość nauki Pawła o Duchu Świętym. Mówiąc jednak o tym, trzeba pamiętać, że apostoł nie zamierzał pisać traktatu o Duchu Świętym. Paweł wskazywał jedynie na działanie zapowiedzianego przez Chrystusa Ducha. Będę prosił Ojca, mówi Jezus, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy.
Określenie jednak Ducha jako święty pojawia się na kartach listów.
Wprost określenie Duch Święty pojawia się w liście do Hebrajczyków. Pismo przypisywane szkole Pawłowej przypomina adresatom, że koniecznym jest troska o zbawienie, które było głoszone od początku przez Pana i uwierzytelnione różnymi znakami Boga i, pisze autor listu, udzieleniem Ducha Świętego. Autor listu zachęca adresatów. Postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Chrześcijanie bowiem stali się uczestnikami Ducha Świętego. Autor listu do judeo-chrześcijan, nawiązując do kultu Starego Przymierza i ukazując skutki ofiary Chrystusa, stwierdza, pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. I dalej, pisząc o zniesieniu ofiar Starego Przymierza i podkreślając, że Chrystus jest najwyższym kapłanem, podkreśla swoją opinię stwierdzeniem, daje nam zaś świadectwo Duch Święty. Owo świadectwo Ducha Świętego jest ostatecznym potwierdzeniem, jest swoistą pieczęcią. Takie jest przymierze. W listach pawłowych określenie Duch Święty pojawia się w pierwszym chronologicznie piśmie Nowego Testamentu, w pierwszym liście do Tesaloniczan. Paweł pisze w nim, że głoszenie Ewangelii wśród mieszkańców Tesalonik nie dokonało się przez samo tylko słowo, ale przez moc i przez Ducha Świętego. Adresaci zaś, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego stali się naśladowcami głoszących Jezusa Chrystusa. W dalszej części pierwszego listu do Tesaloniczan Paweł ostrzega, że kto odrzuca powołanie do świętości, ten odrzuca Boga, który daje swojego Ducha Świętego. Określenie Duch Święty pojawia się także w kolejnych listach pawłowych. Na przykład w liście do Koryntian, gdy apostoł Paweł z całą mocą podkreśla: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? Nikt też, stwierdza nawrócony u bram Damaszku młody potomek Beniamina, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Mieszkańcom Koryntu Paweł przypomina, że przez cierpliwość, czystość, umiejętność, wielkoduszność, łagodność, przez głoszenie prawdy i moc Bożą i przez objawy Ducha Świętego, miłość nieobłudną i wiele innych przyczyn adresaci listu okazują się sługami Boga. Kończąc zaś pismo do Koryntian, apostoł życzy adresatom, by trwali w darze jedności w Duchu Świętym. W kolejnym piśmie, w liście do Rzymian, apostoł zapowiada, że kieruje do mieszkańców stolicy cesarstwa Ewangelię o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości. Adresaci, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, winni zachować pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, dzięki któremu, dzięki wierze, uzyskali dostęp do łaski. Stąd też, pisze Paweł, winni trwać z wytrwałością w cnocie nadziei. Nadzieja zaś, pisze, zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany. Ducha Świętego Paweł przyzywa na świadectwo prawdziwości swojego przekazu, troszcząc się o zbawienie Izraelitów. Myśląc o narodzie wybranym, Paweł również w liście do Rzymian pisze: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Pisząc zaś o Królestwie Bożym, stwierdza, że nie jest to sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Adresatom listu do Rzymian Paweł życzy, by Bóg udzielił pełni radości i pokoju w wierze, aby przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Paweł stał się sługą Jezusa Chrystusa, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Wszystko zaś, czego apostoł dokonał wśród pogan, dokonał mocą Ducha Świętego. Inny list, w którym pojawia się to wyrażenie Duch Święty, to list do Efezjan. Adresatom tego pisma Paweł przypomina, że w Chrystusie, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, uwierzyli i zostali naznaczeni Duchem Świętym. Tajemnica Chrystusa została objawiona wszystkim przez Ducha Świętego, pisze Paweł w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Adresatów tego listu Paweł zachęca tak, żeby nie zasmucali Bożego Ducha Świętego, którym zostali opieczętowani na dzień odkupienia. Określenie Duch Święty pojawia się także w listach pasterskich Pawła. W liście do Tymoteusza podkreślone zostaje, że chrześcijanie winni strzec dobrego depozytu wiary z pomocą Ducha Świętego, który w nich mieszka. O tajemnicy Ducha Świętego Paweł pisze też w liście do Tytusa, ucząc, że Bóg nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, ale z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.
Czy możemy wskazać korzenie, źródła pawłowych wskazań o Duchu Świętym?
Pawłowy obraz Ducha Świętego, nauka o Duchu Świętym, ma swoje niewątpliwe korzenie w nauce Starego Testamentu. Niewątpliwie na myśl Pawła miał także wpływ judaizm międzytestamentalny, nauka rabinów. Z pewnością podczas przebywania młodego, gorliwego faryzeusza w szkole Gamaliela to się też dokonało. Paweł zna naukę Chrystusa głoszoną przez pierwotny Kościół. Szczególnie ważnym także dla nauki apostoła Pawła o Duchu Świętym było jego osobiste doświadczenie i doświadczenie chrześcijańskich wspólnot, które utworzył.
A zatem Paweł, jako prawdziwy Żyd, naukę o Duchu Świętym kreślił w duchu myśli Starego Przymierza.
Mówiąc o starotestamentalnych korzeniach myśli apostoła Pawła, trzeba zwrócić uwagę, że na kartach Starego Testamentu jedynie w księdze proroka Izajasza oraz w psalmie 51 Duch Boży określany jest wprost mianem świętego. Izajasz, pisząc o miłości Boga, który wyświadczył wielką dobroć dla domu Izraela, który wyświadczył miłosierdzie i obdarzył swój lud licznymi łaskami, który powiedział: na pewno ci są moim ludem, synami, którzy mnie nie zawiodą. Stwierdza Izajasz finalnie, że naród wybrany zbuntował się i zasmucił jego świętego ducha. Stąd też Bóg, który był przyjacielem swojego ludu, zmienił się dla nich w nieprzyjaciela. On zaczął z nimi walczyć. Wtedy Izraelici wspomnieli o dniach przeszłości. A wspomniawszy o tych dniach, zaczęli pytać: gdzież ten, który wydobył z wody pasterza swej trzody? Gdzież ten, który tchnął w jego wnętrze swego świętego ducha? Dla apostoła Pawła, podobnie jak w całej tradycji starotestamentalnej, duch jest jedyny i niezbadany. On reprezentuje obecność i moc samego Boga. Prorok Izajasz wskazuje, że wychodzący z niewoli egipskiej Izraelici mieli wsparcie Bożego Ducha. Izajasz uczy: Duch Pański jest obecny w Księdze Pańskiej. Podkreśla także, że nikt nie zdoła zbadać Ducha Pana. Mając w sercu owe wskazania, Paweł stwierdzi, że Bóg jest jeden, a zatem jeden jest także Duch Boży, który obdarza Kościół swymi darami. Na kartach Starego Testamentu określenie duch kojarzone było również z proroctwami. W przypadku proroków jednak duch przybiera zasadniczo charakter moralny i wiąże się ze sprawiedliwością, prawością i życiem według zasad przymierza. Nauka Starego Testamentu budzi nadzieję, że duch jako moc związana z darem prorokowania, życia i zachowywania przymierza jest zapowiedzią i zaczynem przyszłego, szczęśliwego czasu.
Możemy spróbować pokazać na wybranych tekstach owe podobieństwo Pawłowych tekstów z myślą o duchu w Starym Testamencie?
Paweł, podobnie jak to jest w myśli Starego Testamentu, pokazuje, że osoba, myśl o duchu łączy się z Bożą mądrością. W wyznaniu Pawła z pierwszego listu do Koryntian słychać echo tekstów Starego Przymierza. Apostoł, pisząc o swoim wybraniu do głoszenia dobrej nowiny, stwierdza: głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż, pisze Paweł, myśmy nie otrzymali Ducha Świata, ale Ducha, który jest z Boga, dla poznawania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. To wyznanie Pawła w liście do Koryntian przypomina niewątpliwie słowa z Księgi Wyjścia, gdy Pan Bóg uzdalnia do określonych zadań wybranych przez siebie ludzi. Wybierając Bezalela, Pan Bóg obwieszcza Mojżeszowi: napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Mówi Pan Bóg: napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła. Mojżeszowi także, podobnie jak apostołowi Pawłowi, Pan Bóg obiecuje: ja stąpię i będę z tobą, wezmę z Ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Zapowiadając także narodziny Zbawiciela, prorok Izajasz pisze: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości, rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Dla Pawła, podobnie jak to jest w tradycji Starego Testamentu, Duch jest pochodzącym od Boga źródłem siły. Jest źródłem życia. On też jest źródłem mądrości. Dla Pawła, podobnie jak w całej tradycji judaistycznej, Duch stanowi nieodłączną część życia.
Poglądy Pawła na temat ducha nie są jednak jedynie kontynuacją idei starotestamentowych czy żydowskich.
W listach Pawła rola ducha jest bardzo ważna. Paweł rozwija myśl starotestamentalną, pogłębia ją. Jest o wiele głębiej rozwinięta ta myśl Pawłowa od tej kreślonej w Starym Testamencie. Warto zwrócić uwagę, że w tekście Biblii Hebrajskiej słowo ruach, duch, odnoszące się do Ducha Bożego występuje 90 razy. Analogicznie w tekście Septuaginty to słowo pneuma występuje 100 razy. Tymczasem w znacznie przecież mniejszym objętościowo zbiorze pism Pawła termin pneuma odnoszący się do Ducha Bożego pojawia się blisko 115 razy. Już samo to zestawienie ilościowe pokazuje, jak ważną kwestią dla apostoła narodów była sprawa ducha. Niewątpliwie duże znaczenie ducha w pismach apostoła można zrozumieć, patrząc na doświadczenie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czy też osobiste doświadczenie Pawła. Zesłanie Ducha Świętego było dla pierwszych chrześcijan znakiem, że zmartwychwstały Pan, Jezus, rzeczywiście jest Mesjaszem. Tak wspólnota pierwotnego Kościoła, jak i sam Paweł, odczuwali autentyczną obecność Ducha Bożego w życiu codziennym, na modlitwie, w dokonujących się cudach, w przekazywaniu proroctwa, w darze odwagi, mądrości niezbędnej do głoszenia Ewangelii, mimo niesprzyjających okoliczności, a także w uczuciu radości. Te doświadczenia pierwszych chrześcijan były niewątpliwie dowodem na obecność i działanie ducha. Wyznawcy Chrystusa traktowali je jako spełnienie proroctw, wedle których przyjście Mesjasza wiązało się z obdarowaniem Izraela nowym duchem. Te dwa proroctwa, które o tym mówią. Prorok Ezechiel zapowiadał: pogrobię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków, i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę w wasze wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Prorok Joel zaś pisze: wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach i uczynię znaki na niebie i na ziemi. Apostoł Paweł, nawiązując do tych starotestamentowych nadziei eschatologicznych, pisze o obiecanym duchu. W liście do Galatów czytamy: błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Zaś w liście do Efezjan stwierdza Paweł, że chrześcijanie w Chrystusie, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę zbawienia, w nim uwierzyli i zostali naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Duch Święty, pisze Paweł, jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.
Paweł jednak wprost nie mówi, iż Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej.
Duch Święty nigdy nie jest przez Pawła nazywany Bogiem, ale z jego listów bez trudu można zobaczyć niewątpliwe przekonanie apostoła o bóstwie Ducha Świętego. Warto mieć w pamięci, że Paweł nie zamierza opisać traktatu dogmatycznego o Duchu Świętym. Znamienne jest, że Paweł nigdy nie nazywa Ducha Świętego Bogiem. Jednak z wielu jego wypowiedzi można wydedukować o takim jego niewątpliwym przekonaniu. Niewątpliwie bowiem dla Pawła Duch Święty był widziany jako prawdziwy i osobowy Bóg.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Pawłowy obraz Ducha Świętego i tradycja Starego Testamentu poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Czy dla apostoła Pawła Duch Święty jest Bogiem? Czy wskazuje na tę prawdę w sposób wyraźny i bezpośredni? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.